Po raz przedostatni spotykamy się w naszym cyklu wędrówki przez Biblię, by studiować, czytać, rozważać treść proroctw Jeremiasza. Dzisiaj rozpoczniemy od lektury krótkiego 45 rozdziału Księgi, gdzie zapisane są słowa proroctwa dla Barucha, przyjaciela i asystenta proroka. Czytamy: słowo, jakie prorok Jeremiasz oznajmił Baruchowi, synowi Neriasza, gdy spisał on w księdze tamte słowa pod dyktando Jeremiasza w 4 roku panowania króla judzkiego Jojakima, syna Jozjasza. Dowiadujemy się, że proroctwo to pochodzi z okresu, kiedy na tronie w Jerozolimie zasiadał król Jojakim, a więc było to około 20 lat przed upadkiem królestwa judzkiego. Pamiętamy, że księga Jeremiasza nie podaje wszystkich wydarzeń w porządku chronologicznym. Czasem następuje retrospekcja i narracja cofa się w głąb historii. Pamiętamy też, że rządy króla Jojakima nacechowane były odstępstwem, bezbożnością, bezprawiem. To właśnie wtedy król pociął na części i spalił zwój z proroctwami Jeremiasza, spisanymi na polecenie Pana przez sekretarza proroka Barucha. Proroctwa te zostały potem odtworzone na nowym zwoju i znów bezcenną pomocą służył Jeremiaszowi jego przyjaciel i sekretarz Baruch. Był on kimś w rodzaju asystenta proroka. Dzielił z Jeremiaszem wszystkie dole i niedole służby prorockiej. Dlatego Bóg skierował do Barucha bardzo osobiste, szczególne poselstwo. To mówi Pan, Bóg Izraela, do ciebie, Baruchu. Mówisz: biada mi, Pan bowiem dodaje zgryzotę do mego bólu. Słabnę od wzdychania, nie znajduję wytchnienia. Baruch znosił wraz z Jeremiaszem wszystkie trudy misji prorockiej. Przez pewien czas ukrywał się wraz z prorokiem przed królem. Potem towarzyszył Jeremiaszowi w czasie jego uwięzienia, a w końcu wraz z nim został zmuszony do uciążliwej i niechcianej wędrówki do Egiptu. Dlatego, by przygotować Barucha na wszelkie trudy i doświadczenia, Bóg poleca Jeremiaszowi: powiesz mu tak, to mówi Pan, oto co zbudowałem, burzę, a co zasadziłem, wypleniam. Bóg podkreśla, że to On doświadcza i będzie doświadczał Jerozolimę i cały lud judzki, że to, co zbudował, zburzy, włącznie ze świątynią, żeby wyplenić zło, bezbożność, bezprawie. Doświadczenia i trudy w tych burzliwych czasach nie ominą także Jeremiasza i Barucha. Ty zaś chcesz szukać wielkich rzeczy dla siebie? Nie szukaj. Sprowadzę bowiem nieszczęście na wszelkie ciało, wyrocznia Pana. Lecz tobie dam twoje życie jako zdobycz wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Baruch, jak i prorok Jeremiasz, nie unikną trudów, cierpień, ale Bóg obiecuje, iż zachowa ich, przeprowadzi przez najtrudniejsze chwile. Po kilkudziesięciu latach, gdy Baruch i Jeremiasz już jako starsi mężowie będą kończyć swą służbę na wygnaniu w Egipcie, patrząc na wszystkie niezwykłe, nieraz bolesne doświadczenia, będą mogli dostrzec, jak Bóg ich chronił, jak ich strzegł, jak zachował ich przy życiu pośród tylu niebezpieczeństw, pośród prześladowań, bitew, pośród udręk niezrozumienia, odrzucenia i wygnania. Bóg troszczy się także o nas, chroni nas i strzeże, jeśli ufamy Mu i Jemu powierzamy drogi swego życia. Kolejne rozdziały Księgi Jeremiasza przynoszą proroctwa przeciw narodom pogańskim. Jeremiasz wraz z Baruchem i z niedobitkami wygnańców judzkich przebywa w Egipcie i Pan najpierw objawia swemu prorokowi przyszłe losy tego kraju. Czytamy od 19 wiersza 46 rozdziału: przygotuj sobie tłumoki na wygnanie, mieszkanko, córo Egiptu. Nof bowiem zostanie obrócone w pustkowie, spalone i pozbawione mieszkańców. Przepiękną jałowicą jest Egipt, lecz ściga ją bąk z północy. Bąk z północy to król babiloński, Nabuchodonozor. Jeremiasz zapowiada inwazję wojsk babilońskich, które pokonają Faraona i podbiją Egipt. Uchodźcy judzcy, którzy schronili się w Egipcie, popełnili wielki błąd. Znajdą się w rękach Nabuchodonozora, przed którym uciekali, i to w dalekim kraju, w niewoli. Jeremiasz przestrzegał ich przed tym, ale go nie usłuchali. Jednak Pan ulituje się nad swym ludem. Jeremiasz przekazuje cudowną obietnicę Pana. Ty się jednak nie bój, sługo mój Jakubie. Nie lękaj się, Izraelu. Albowiem ja cię wybawię z dalekiego kraju. Twoje potomstwo z ziemi jego wygnania. Powróci Jakub i będzie zażywał niezmąconego niczym pokoju. I nikt go nie będzie trwożył. Nie bój się, sługo mój Jakubie, wyrocznia Pana, bo jestem z Tobą, bo zgotuję zagładę wszystkim narodom, wśród których Cię rozproszyłem. Ciebie zaś nie wyniszczę, ukażę Cię jednak sprawiedliwie. Nie ujdzie Ci wina bezkarnie. Bóg karze swój naród z powodu jego nieposłuszeństwa, ale potem okaże mu miłosierdzie. Jeszcze raz znajdujemy w proroctwach Jeremiasza potwierdzenie, iż Bóg nie odrzucił ludu pierwszego przymierza, tylko go doświadcza, a w czasach końca sprowadzi go na powrót do ojczyzny. Będą zażywać niezmąconego pokoju i nikt nie będzie ich już trwożył. Następny, 47 rozdział, zawiera proroctwo przeciw Filistynom. Judejczycy szukali schronienia w Egipcie. Nie znaleźli tu bezpiecznej przystani. Być może, mimo że Filistyni zawsze byli ich wrogami, tym razem uda się znaleźć schronienie w ich kraju? Odpowiedź proroka brzmi: nie. Kraj Filistynów zostanie podbity i zniszczony przez Babilończyków, podobnie jak Egipt. Kolejny rozdział, 48, przynosi proroctwo przeciw Moabowi. Czytamy w wierszu 42. Moab zostanie zniszczony, przestanie być narodem, bo się wynosił ponad Pana. Popłoch, przepaść, pułapka przyjdą na ciebie, co zamieszkujesz Moab, wyrocznia Pana. Pycha, duma, zarozumialstwo to największy grzech. Właściwie to korzeń wszelkiego grzechu. Pycha zgubi Moabitów, przestaną istnieć jako naród. Ta zapowiedź proroka wypełniła się. Nie ma dziś na mapie świata państwa Moabitów. Nie ma narodu moabickiego. Izrael i Juda zostały zniewolone także z powodu pychy. To wielkie ostrzeżenie dla współczesnych narodów. Ostrzeżenie dla dzisiejszego, dumnego, zarozumiałego społeczeństwa. Musimy jako naród, jako społeczeństwo i jako jednostki wyzbyć się pychy. Musimy uświadomić sobie swoją grzeszność. Musimy uczyć się pokory, skromności. Musimy na nowo zwrócić się ku Bogu i prosić Go o przebaczenie, o oczyszczenie, o duchowe odrodzenie, o moralną odnowę. Francis Schaeffer, chrześcijański myśliciel, apologeta i pisarz, napisał w książce zatytułowanej Śmierć w mieście: gdyby zapanowała dzisiaj sprawiedliwość Boża, nie mielibyśmy pokoju. Bylibyśmy w takiej samej sytuacji jak za czasów Jeremiasza. Jak możemy odważać się modlić o zesłanie sprawiedliwości na nasze narody, kiedy z premedytacją odwracamy się od Boga i od Jego objawienia? Dlaczego Bóg miałby nas błogosławić? Jeremiasz był uważany za zdrajcę, dlatego że mówił właśnie w ten sposób, ale były to słowa, które Bóg włożył w jego usta. Tak, jesteście narodem Bożym. Tak, z zewnątrz wydaje się, że macie prawdziwą religię w świątyni, ale nie ma ona dla mnie żadnej wartości, dlatego że odwróciliście się ode mnie i od objawionej wam prawdy, którą wam dałem. A więc ześlę na was mój sąd. Jeśli chodzi o nasze pokolenie, musimy modlić się o jedną tylko rzecz – o łaskę Bożą. Dla dni Jeremiasza zapowiedź totalnego zniszczenia brzmiała tak: sprowadzę ich przeciw temu krajowi, przeciw jego mieszkańcom i przeciw wszystkim narodom dokoła. Wypełnię na nich klątwę, uczynię z nich przedmiot grozy, pośmiewisko i wieczną ruinę. Sprawię, że ustanie wśród nich głos wesela, głos radości, głos oblubieńca i głos oblubienicy. Poselstwo, które Jeremiasz głosił swojemu pokoleniu, było poselstwem sądu, poselstwem zniszczenia. Kiedy Jeremiasz ogłaszał zniszczenie, sąd, nie mówił ogólnikowo. Głosił poselstwo przeciw konkretnym osobom, przeciw przywódcom kraju, którzy odciągali swój naród od Boga. W owym czasie wyrocznia Pana wydobędę z ich grobów kości królów judzkich, kości ich przywódców, kości proroków, kości mieszkańców Jerozolimy. W ten sposób Jeremiasz przekonywał: mówię przeciwko wam, królowie, mówię przeciwko wam, fałszywi prorocy, mówię przeciwko wam, kapłani. Jeremiasz głosił poselstwo przywódcom, którzy mogli być wielkimi w naturalnej hierarchii społeczeństwa i państwa, ale prowadzili naród na manowce. Powiedz im: tak mówi Pan, oto napełnię pijaństwem wszystkich mieszkańców tego kraju, królów siedzących na tronie Dawida, kapłanów i proroków i wszystkich mieszkańców Jeruzalem, i rozbiję ich, jednego o drugiego, ojców i synów razem, wyrocznia Pana. Prorok Jeremiasz wymienia więc tych, którzy są przywódcami kraju, którzy w społecznej i państwowej hierarchii są wysoko: królowie, prorocy, kapłani. Podobne poselstwo znajdujemy właściwie w całej księdze. Czytamy na przykład: przywódców judzkich, dostojników jerozolimskich, dworzan, kapłanów i cały lud kraju wydam w ręce ich nieprzyjaciół, w ręce tych, co nastają na ich życie. Zwłoki ich staną się żerem dla ptaków powietrznych i zwierząt lądowych. Głosić takie poselstwo zwykłym ludziom jest być może łatwo, ale Jeremiasz, poruszony przez Boga, skierował tak sformułowane, ostre poselstwo Boże przeciw dygnitarzom, którzy mogli przedsięwziąć coś w odwecie, ale prorok odważył się nawet wymienić ich imiona. Odważył się powiedzieć: wy nas zwodzicie na manowce i sąd Boży jest nad wami. Oczywiście takie słowa powodowały reperkusje u wysoko postawionych osób, zarówno w kościele, jak i w państwie. Wiemy, że Jeremiasz był więziony, torturowany. Jeremiasz nie kazał tylko przeciw politycznym dygnitarzom, ale bardziej niż przeciw komukolwiek innemu występował przeciw przywódcom religijnym, którzy odciągali naród od objawionej im prawdy Bożej. Jeremiasz wołał: kapłani nie mówili, gdzie jest Pan. Uczeni w piśmie nie uznawali mnie. Pasterze zbuntowali się przeciw mnie, wyrocznia Pana. Prorocy głosili wyrocznie na korzyść Baala i chodzili za tymi, którzy nie dają pomocy. Tak więc prorok zwraca się do ludu i pyta: czy religijni przywódcy prowadzą was dobrze? I odpowiada: nie. Czy należy im się szacunek tylko dlatego, że są przywódcami religijnymi? Nie. Nie należy im się szacunek, jeśli nie głoszą prawdy. Na pewno ma to coś wspólnego z poselstwem, które my też musimy głosić dzisiaj w naszym pozornie chrześcijańskim świecie. Musimy traktować ludzi z miłością. Musimy traktować ich i mówić do nich po ludzku, ale nie możemy złagodzić naszego poselstwa. Przywódcy religijni dzisiaj też zwodzą ludzi na manowce. Nie ma niczego takiego w Biblii, co zwalniałoby człowieka od sądu Słowa Bożego tylko dlatego, że jest religijnym przywódcą. Przeciwnie, jest na odwrót. Przywódcy religijni tym bardziej są pociągani do odpowiedzialności przez Boga. Są odpowiedzialni za to, jak prowadzą innych. Prorok Jeremiasz woła: prorocy fałszywi są tylko wiatrem i brak w nich słowa Pana. Co się dzieje z prorokami? Sednem sprawy jest to, że ich mowa nie służy Bożej sprawie. Oni po prostu czynią Słowo Boże z zasad przyjętych przez społeczeństwo. Dostosowują swoje poselstwo do oczekiwań tych, którzy ich słuchają. Prorocy przepowiadają kłamliwie, kapłani nauczają na własną rękę, a lud mój to lubi, wyrocznia Pana. I cóż uczynicie, gdy kres tego nadejdzie? A co z kapłanami? Co z prorokami? Oni po prostu powtarzają to, co wszyscy dookoła nich mówią. To na pewno brzmi jak coś, co i my dobrze znamy. Kiedy przysłuchujemy się temu, co szeroko głosi religia w naszym pokoleniu, słyszymy te same rzeczy, które mówią niewierzący filozofowie i socjologowie. Jedyna różnica polega na tym, że używa się teologicznego języka. Ale Bóg mówi, to nie wystarczy. To przywodzi na was mój sąd. Liczni pasterze zniszczyli moją winnicę, stratowali moją posiadłość, obrócili moje ulubione pola w dzikie pustkowie, woła Boży prorok. Przywódcy religijni przeszli przez ogród Boży i zniszczyli go. Każde źdźbło trawy jest cenne. Nie wolno chodzić po żadnym polu. Byłoby to to samo, co chodzić po czyimś ogrodzie z różami. Mamy do czynienia tutaj z Bożym polem. I ktoś tratuje trawę. Czy czyni to zwykły człowiek? Nie. Zwykli ludzie mają w tym swój udział. Ale nie oni ponoszą największą odpowiedzialność. To raczej przywódcy religijni zamienili ogród w wyludnioną, niegościnną pustynię. Koniecznością jest, abyśmy nie zawiedli w proteście przeciw tym przywódcom religijnym, którzy przynoszą spustoszenie. W księdze Jeremiasza czytamy jeszcze: biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce mojego pastwiska, wyrocznia Pana. Kto rozprasza owce? Przywódcy religijni. Biada pasterzom, woła Boży prorok. Jeremiasz dalej woła: dlatego to mówi Jahwe, Bóg Izraela, o pasterzach, którzy mają paść mój naród. Wy rozproszyliście moją trzodę, rozpędziliście i nie zatroszczyliście się o nią. Oto ja się zatroszczę o nieprawość waszych uczynków, wyrocznia Jahwe. Dzisiaj owce są jeszcze bardziej rozproszone, niż były rozproszone przez fałszywych proroków za dni Jeremiasza. Izraelici mimo wszystko mieli jakichś bogów, choć były to bóstwa fałszywe, jednak w jakimś stopniu bali się Jahwe, swego Pana. Nasze pokolenie zostało do tego stopnia przesycone szaleństwem, duchową niewiedzą, iż ludzie wierzą, że żyją jedynie w materialistycznym świecie, że ostatecznie wystawione na wpływ pędzącego strumienia atomów, nurtu świadomości i oddane kontemplacji bez kategorii wartości, społeczeństwo żyje tylko dniem dzisiejszym, sprawami materialnymi, sprawami pieniądza, kariery. Nic dziwnego, że Bóg mówi: osądzę was za to, co czynicie. Kto był za to wszystko odpowiedzialny przede wszystkim za dni Jeremiasza? Przywódcy religijni. Kto czyni to dzisiaj? Na pewno najostrzej nie będą osądzeni ci, którzy niszczyli niejako od zewnątrz. Na pewno największą winę ponosi Kościół, który zna prawdę i z premedytacją się od niej nieraz odwraca i karmi ludzi relatywizmem, który jest echem współczesnej myśli świeckiej. Tak ocenia stan ducha dzisiejszego społeczeństwa współczesny myśliciel, apologeta chrześcijaństwa, Francis Schaeffer. Tak, musimy się bronić przed relatywizmem, przed fałszem, przed półprawdami i przed nieprawdą. Musimy całym sercem szukać prawdy, Bożej prawdy, bo tylko ona jest w stanie nas przemienić i ocalić. Przypomnijmy sobie obietnicę Pana Jezusa. Jeśli prawda was oswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.